Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu wcześniej zwanego Niepoprawny Dyplomata, redakcja Niepoprawnych Dyplomatów. Ja nazywam się Mikołaj Teperek, razem ze mną redaktor Tomasz Winiarski oraz redaktor Miłosz Sowa.
Cześć, witajcie.
Witam.
Klasycznie, to już nasza tradycja, kolejne studio wyborcze na naszym kanale obecne głównie już od 2016 roku, kiedy to ja najpierw samotnie obserwowałem i robiłem sondy wyborcze razem z obywatelami amerykańskimi, czy to w Nowym Jorku, jak były protesty pod Trump Tower. Tak teraz, potem w 2020 roku z redaktorem Tomaszem Winiarskim, no i potem z naszym redakcyjnym demokratą Miłoszem Sową. Tak teraz nie zostawiamy was bez słów, nie zostawiamy was samemu. Oczywiście jest wiele podcastów, ale to my tutaj jesteśmy od Stanów Zjednoczonych i ja osobiście uważam, nie przechwalając nikogo, że ci panowie, którzy stoją obok mnie, są najlepszymi ekspertami amerykanistami właśnie w tej dziedzinie na rynku polskim. Także piszą do prasy, do telewizji, także i możecie obserwować ich Twittery. Mimo tego, że ostatnio nas nie było gdzieś tam na YouTubie w eterze, to nadal panowie są w tym eterze medialnym, tradycyjnym, telewizyjnym, czy to właśnie w prasie i radiu. No to tak teraz wracamy z wami właśnie z podcastem. Podsumujemy sobie rok wyborczy, kolejny w Stanach Zjednoczonych, 2022. Prawybory do midtermów właśnie się zakończyły. W listopadzie wybory midtermowe do Izby, ale także do Senatu. Ale poza tym, moi drodzy, wybierane jest wiele innych pozycji, ponieważ są wybierani między innymi prokuratorzy, gubernatorzy w niektórych stanach, wiele, wiele ważnych osób. Jak wiecie, w Stanach Zjednoczonych można nawet wybrać lokalnego hycla, szeryfa, sędziów. Tak i tutaj to wygląda. My skupimy się oczywiście tym, co jest dla was jak najbardziej istotne, najsłynniejsze nazwiska, najsłynniejsze stany. No i czy są jakieś zaskoczenia, ponieważ tutaj mamy wręcz kilka frakcji, nie tylko Partia Demokratyczna i Republikańska, ale sam podział w Partii Republikańskiej, MAGA Forever, Forever Trump, Always Trump, ale także Rhinos, ci, którzy są republikanami, ale są przeciwko Trumpowi. Było parę zaskoczeń, parę słynnych nazwisk odpadło, jak Elizabeth Warren z Partii Demokratycznej, jak Sarah Palin z Alaski z Partii Republikańskiej i parę innych przykładów, nad którymi się tutaj dzisiaj z wami skupimy. Także, moi drodzy, studio wyborcze 2022, Stany Zjednoczone, oddaję głos ekspertom.
Mikołaj, czy pamiętasz, jak po przegranych przez Trumpa wyborach nagrywaliśmy ileś jeszcze materiałów, cała seria o tym, jakie są reperkusje dla Trumpa, jak on próbuje walczyć o jednak przekonanie sędziów czy społeczności w Stanach Zjednoczonych, że te wybory były skradzione, jak długo się jeszcze o Trumpie mówiło, jak on często zajmował pierwsze strony gazet i zastanawialiśmy się, kiedy Trump się skończy, bo przegrał te wybory i właściwie Biden wkraczał w całą nową kadencję, dopiero zaczynał, więc a cały czas ten Trump był na pierwszych stronach gazet. No i Trump z tych pierwszych stron nie zszedł. I to jest teraz najlepszy moment, żeby to obserwować, bo mimo tego, że Trump już nie jest prawie 4 lata prezydentem, no niecałe, to jednak ten Trump jest cały czas tym największym czempionem na amerykańskiej prawicy. I to widać w sondażach, i to widać, jeśli chodzi o zainteresowanie medialne. Społeczeństwo amerykańskie jest podzielone, ale wśród konserwatystów, jak się patrzyło na początku tych wakacji, kiedy jeszcze te prawybory w Stanach Zjednoczonych trwały, no to około 62% konserwatywnego elektoratu chciało, żeby to Trump reprezentował partię republikańską. A dlaczego mówimy o Trumpie i wyborach ponownych prezydenckich 2024 w kontekście wyborów uzupełniających do kongresu, czyli parlamentarnych? Ano dlatego, że w Stanach Zjednoczonych te kampanie wyborcze mają taki charakter, że to prezydent, także były prezydent, który jest nieformalnym liderem danej partii, udziela bardzo ważnego istotnego wsparcia poszczególnym kandydatom. I można już na etapie prawyborów czy wyborów uzupełniających do kongresu robić sobie przymiarki, jak naprawdę silny politycznie jest dany prezydent, czy były prezydent, czy kandydat na prezydenta. I w przypadku Trumpa obserwowaliśmy bardzo ciekawe, czasami wykluczające się zjawiska. Na przykład Trump obiecał znienawidzonej przez siebie pani republikańskiej kongresmen Liz Cheney ze stanu Wyoming, Wyoming, która no, była wielką przeciwniczką Trumpa i bardzo mocno dawała mu się we znaki, obiecał jej, ty przegrasz prawybory republikańskie, bo ja postawię na kogoś innego. I tak się stało. I Liz Cheney, mimo że była bardzo mocna w stanie Wyoming, przegrała w cuglach, bo Trump nie udzielił jej poparcia.
Ale kandydaci Trumpa także przegrywali, chociażby w Pensylwanii.
Dokładnie, chociażby w Pensylwanii, chociażby na Alasce Sarah Palin, tak? Także tutaj mamy trochę sprzeczne informacje. W niektórych rejonach poparcie Trumpa faktycznie jest wielkim błogosławieństwem, ale w innych rejonach Ameryki jest to pocałunek śmierci. Także to pokazuje, że...
To jest chyba tak właśnie 50-50, nie?
Tak, tak, więc to pokazuje, że na tej amerykańskiej prawicy też nie jest tak oczywiste. Wielu spin-doktorów czy ekspertów amerykańskiej polityki, którzy na przykład byli doradcami Partii Republikańskiej, obecnie są związani z demokratami, sugerują, że Trump cały czas odnosząc się do przegranych przez siebie wyborów 2020, do rzekomego ich sfałszowania, do całej tej narracji, zniechęca do siebie dużą część republikańskiego elektoratu, który chce słuchać o miejscach pracy w Stanach Zjednoczonych, o szalejącej inflacji w Ameryce. W czerwcu mieliśmy informację, że była największa drożyzna w Stanach od 40 lat. I o tym chcą słuchać, a niekoniecznie są zainteresowani tą historyjką Trumpa, która cały czas odnosi się do tego, co już było. Więc tutaj Trump może tracić, a z drugiej strony wciąż pozostaje liderem sondaży. Jak patrzyłem w czerwcu, był Trump, 57% poparcia na prawicy, potem dopiero Ron DeSantis, gubernator Florydy, taki soft Trump, ale on miał kilkanaście procent poparcia, a cała reszta typu Mike Pence, to jest kilka punktów procentowych, dopiero daleko w tyle. Tim Scott czy Marco Rubio to w ogóle zamykają gdzieś tam zestawienie, także daleko w tyle.
Trump pojawiał się ze swoimi kandydatami, były organizowane wiece, niektórzy przybywali na jego wiece, ale też omijali na przykład tematu fałszerstw wyborczych, tematu COVID-a, ale na przykład właśnie mówili o tym, co Amerykanów szczególnie niższych klas i średnich, czyli klasy working class pracującej interesuje, czyli właśnie praca, inflacja i tak dalej. To czy Joe Biden, Miłoszu, był obecny w tej kampanii prezydenckiej lub jacyś inni frontmeni, nie wiem, Kamala Harris, chyba ona też w ogóle zniknęła.
Tak, Joe Biden wybrał obecność w prawyborach bardziej przez swoje działania z Białego Domu i Kongresu, o których mówiliśmy w podcaście o
poprzednim odcinku.
Tak, o umorzeniu długu studenckiego, więc no myślę, nie będę się powtarzał, tylko zaproszę widzów, co to było za działania, do tego podcastu. I Partia Demokratyczna startuje do tych prawyborów z pozycji broniącej. Bronią większości w Izbie Reprezentantów, większości bodajże 7 miejsc. Bronią większości w Senacie, pomimo tego, że jest formalnie równo.
50-51.
To wiceprezydentem jest demokratka, a to ona ma decydujący głos w przypadku remisu. I zdawało się na początku tego roku, wedle modeli analitycznych, że demokraci mają niewielkie szanse na obronę swojego stanu posiadania, gdyż dawano 75% szans na to, że demokraci stracą kontrolę w Senacie i odpowiednio 84% na to, że w Izbie. Dzisiaj te sondaże, te przewidywania znacznie się zmieniły, wypłaszczyły na korzyść demokratów, lecz jeszcze nie możemy mówić o takiej perspektywie, o takich ich wynikach, żeby demokraci mogli mówić tak, my na pewno obronimy Izbę, obronimy Senat, gdyż patrząc na same approval ratings Joe Bidena, które są na poziomie mniej więcej 40%, wedle największych ośrodków badawczych, to zarówno Biden, jak i demokraci potrzebują jeszcze podskoczyć te kilka punktów procentowych więcej, aby być mniej więcej już myśleć być może, że obronią się w midtermach. I tutaj muszę zaznaczyć, że partia prezydencka od 20 lat zalicza porażki w midtermach i to są porażki dosyć dotkliwe. Zaliczali bardzo dotkliwe porażki Barack Obama w 2010 i w 2014 roku. Także Donald Trump zaliczył dotkliwą porażkę w 2018 roku.
Także Bush Jr. przecież, tak? Także to było
tak, w drugiej kadencji. Tak,
gdy... tradycję polityczną Stanach, że oni przegrywali te...
Tak, więc... Środowisko polityczne faworyzuje wciąż republikanów, lecz pojawiły się pewne oznaki, które mogą, ale nie muszą świadczyć o tym, że to środowisko może się przesunąć i przesuwa się wciąż w stronę jednak lewicową, demokratyczną, gdyż mieliśmy w czerwcu wyrok w sprawie Dobbs kontra Jackson Women's Health w sprawie uchylenia wyroku Roe kontra Wade, który to uchylił na poziomie federalnym aborcję, a jak wiemy, aborcja w USA popierana była w maju wedle badań sondażowych przez 61% Amerykanów, więc była to popularna reforma i zgodnie z przewidywaniami analityków, spin doktorów, ekspertów od życia publicznego USA, ta decyzja Sądu Najwyższego, podjęta większością głosów 6-3, sędziowie wszyscy konserwatywni byli za, dała premię demokratom w prawyborach, czego efektem, jednym z efektów było referendum w Kansas o sprawie aborcji, czy wyborcy...
No a temat aborcji wcale nie uwalił chyba PiS-u w głosowaniu potem, jak to było w Polsce, po słynnych strajkach kobiet, no ale z tego co mówisz, to jest jeden z tematów, który rzeczywiście mógłby ewentualnie republikanów pogrążyć, tak, bo właśnie tak. Nie robiliśmy ostatnio wielu podcastów i też nie pominęliśmy Roe kontra Wade. Jakie jeszcze tematy mogą mocno wpłynąć, wybrzmieć w tej kampanii? Jakie to tematy były? Wspomnieliśmy o inflacji, o drożyźnie, o cenach benzyny, o pracy.
Kredytach studenckich, które były w poprzednim odcinku.
Tutaj powiedziałeś, Miłoszu, o aborcji. Czy jakieś jeszcze takie ważne tematy wybrzmiały, jak na przykład no właśnie może wojna, która się odbywa na terytorium Ukrainy? Coś jeszcze takiego było w opinii publicznej, co było używane przez polityków?
Uważam, że było to przeszukanie u Donalda Trumpa w jego rezydencji Mar-a-Lago, które odbyło się 8 sierpnia i Departament Sprawiedliwości toczy przeciwko byłemu prezydentowi USA postępowanie w sprawie nieuprawnionego, nielegalnego przetrzymywania nieuprawnionych dokumentów z okresu jego prezydentury.
Ściśle tajnych.
No i jeszcze organizacja Trumpa.
Jasne.
W Nowym Jorku.
Toczy się tak śledztwo prowadzone przez prokurator generalną stanu Nowy Jork, panią Letitia James, która jest znana, nie będziemy tutaj ukrywać, jest demokratką, ale jest znana ze swojego krytycznego stosunku do Trumpa i swoją...
Ona w swojej kampanii prokuratorskiej, bo też została wybrana w wyborach, mówiła, ja dorwę Trumpa, to było jej główne hasło i jak widać dotrzymuje tej obietnicy.
Jasne, jak najbardziej się to toczy. Trump, Donald Trump jest właściwie pod ostrzałem prawnym przez cały czas, lecz...
A to jest pewnie paliwo dla niego.
Jasne, gdyż no jest on, jest biznesmenem, więc jakby no...
Jak wykorzystać krytykę na swoją korzyść.
Oczywiście, gdyż gdyby tego nie robił, no to nie zostałby prezydentem USA, przecież nie zbudowałby fortuny na organizacjach związanych z jego nazwiskiem, z jego działalnością.
Ale nie macie wrażenia, że kumulacja, intensyfikacja tych prawnych krucjat przeciwko Trumpowi nie jest przypadkowa, bo przecież FBI zrobiło ten rajd na rezydencję Mar-a-Lago w ostatniej chwili przed wyborami. Mm-hmm. Jakby się tylko trochę spóźnili, to już by nie mogli wejść i tego śledztwa robić.
No ale podobno Biały Dom o tym nie wiedział.
No, ja w to nie wierzę. Ja tej historii nie kupuję, że Joe Biden nie dopytał się swoich ludzi w FBI, co tam o Trumpa, co tam na Trumpa mają i jaki jest obecny poziom tego śledztwa. Nie macie wrażenia, że jednak to jest działanie wymierzone w Trumpa, żeby osłabić republikanów przed wyborami? Zresztą to przeszukanie Mar-a-Lago oraz cała ta kontrowersja wokół Trumpa, to były prawdopodobnie te czynniki, które powodowały, że Trump się wstrzymywał z oficjalnym ogłoszeniem startu wyborczego.
Joe Biden w swoim jednym z przemówień dość niedawno, bezpośrednio po przemówieniach ostatnich Trumpa, nawiązał do niego, nazywając skrajne ruchy MAGA, Make America Great Again, jako ruchy zagrażające bezpieczeństwu narodowemu, wyzywając ich słowo na T, podobnych ludzi na T, którzy robili 9-11 na T.
Tak jest i oczywiście ja też sądzę, że jest tym przynajmniej taki
walka pogłos, o wszystko.
Tak, taki, można powiedzieć, taki cuchnący zapach, jeśli to możemy określić, pewnej politycznej motywacji tych działań Departamentu Sprawiedliwości wobec Donalda Trumpa, gdyż no jako sympatyk zwolennik demokratów mogę uczciwie spojrzeć i popatrzeć na tę sprawę czysto politycznie, nie idealistycznie, nie tak przez pryzmat czysto polityczne takich dwóch obozów, demokraci i republikanie, gdyż Tomek podniósł istotną kwestię, terminologii i daty tego wykonania, tego przeszukania. To był 8 sierpnia, a więc dokładnie 92 dni przed wyborami midtermowymi, a Departament Sprawiedliwości USA ma przyjętą praktykę, która głosi, że do 90 dni przed wyborami nie podejmuje się śledztw takiego rodzaju, takiego typu.
Takiego kalibru.
Więc no widzimy, że dokładnie 2 dni zostało im na przeprowadzenie tej akcji. Zostało ona przeprowadzone właściwie w ostatnim możliwym momencie.
No tak, ale jestem w stanie sobie wyobrazić argument obu stron. Argument Trumpa i Republikanów, którzy mówią oczywiście, że to jest pogoń za czarownicami, witch hunt, a z drugiej strony argumenty Partii Demokratycznej, którzy mówią, nie, to nie jest sprawa polityczna, pan jest po prostu przestępcą i my rzeczywiście nie chcemy, żeby przestępca, kryminalista został prezydentem USA, bo inaczej potrzebny by był trzeci już impeachment. Przy wygranej
rekord
Trumpa
by to był. No ale właśnie, czy Trump jest tym przestępcą? Ciążą na niego, o czym pewnie słyszeliście w mediach, bardzo poważne zarzuty, złamanie ustawy o szpiegostwie na przykład. Ale tu Miłosz, do ciebie pytanie jako do eksperta od historii politycznej Stanów Zjednoczonych. Trump nie jest pierwszym prezydentem, który wyniósł tajne dokumenty z Białego Domu. Prezydent także ma prerogatywę polegającą na tym, że może sobie dowolny dokument odtajnić. Oczywiście
jasne,
musi spełnić pewne wymogi proceduralne, ale...
Oczywiście.
I te dokumenty przetrzymywać także w miejscu, które jest formalnie do tego przygotowane, ale podobno ma Lago miało takie miejsce. Nie?
Byli prezydenci, którzy wyciągali żerandole
tak
albo
jest.
Inne rzeczy z Białego...
Tak jest.
Niekoniecznie z Białego Domu.
Tak.
Historia polityczna Ameryki, tylko ta dwudziestowieczna, zna takie przypadki łamania pewnego nawet nie do końca może prawa, ale nazwijmy to dobrych obyczajów, takiej etyki, można powiedzieć, takiej kultury, dobrego zachowania się, gdy na przykład prezydent Lyndon Baines Johnson wynosi sobie krzesła, fotele, które są przyspawane do miejsca, którym są, wynosi po prostu całymi samolotami meble, zastawy, serwetki.
Ale często one nie były zabierane do ich prywatnych domów, ale były zabierane do ich tak zwanych muzeów prezydenckich. Muzeum Nixona, czy biblioteki prezydenckiej. Jest taki zwyczaj, że prezydenci stawiają swoje biblioteki potem, gdzie jest takie małe potem muzeum danego prezydenta.
To Trump będzie miał najlepszą bibliotekę z super tajnymi dokumentami na półkach.
No chyba.
Jasne. I też nie tylko Johnson był tutaj wyjątkiem, gdyż znamy przypadek Richarda Nixona i jego taśm z afery Watergate, które nagrywał sobie i które właściwie w teorii wedle jednych prawników te taśmy, które on nagrywa z rozmowami ze swoimi urzędnikami, które były potem dowodami na jego winę w tej aferze, którzy jedni prawnicy mówili, że te nagrania nie są jego, że to należy do państwa, to jest część jakby archiwum już prezydenta. Ale sądy przecież ustaliły, że te nagrania są jego, że to są prywatne nagrania, więc Nixon sobie mógł to przechowywać. Tak samo potem jego biblioteka prezydencka zwróciła te nagrania archiwom prezydenckim. Dopiero wyobraźcie sobie, drodzy koledzy, drodzy widzowie, po 35 latach. Więc widzimy, że to nie tylko Trump jest o te sprawy oskarżony i tak samo George Bush młodszy podejmował pewne modyfikacje, próby modyfikacji Presidential Records Act, która jakby reguluje sprawy z dokumentami, z całą działalnością prezydenta po prezydenturze i tak samo mieliśmy sprawę z ostatnich czasów Baracka Obamy, czyli ostatniego demokraty przed Bidenem w Białym Domu, który także nie był, umówmy się, zbyt przejrzysty i zbyt jasny w sprawie swojej biblioteki prezydenckiej. Podnosiły się oskarżenia, że właściwie zmarnował pewien kawałek ziemi w Chicago, zniszczył, zdewastował praktycznie na nic i to też może podchodzić pod łamanie pewnych, może nie do końca prawa, ale jak tak mówiłem, dobrych obyczajów, dobrej jakiejś kultury, wychowania, po prostu godnego obchodzenia się z urzędem swoim, z życiem publicznym, gdyż to są, jak dobrze wiemy, reprezentanci najwyżsi
ale
życia publicznego.
Ale znowu jest coś takiego, nie wiem czy zauważyliście, że media, na przykład w Polsce, sprzedają tą historię z Trumpem, z tymi dokumentami, jako kataklizm, który Trump zrobił, wielka zbrodnia, nie dopowiadając czytelnikom czy słuchaczom, że tak naprawdę to jest coś, co nie jest bardzo rzadko spotykane w amerykańskim życiu politycznym, bo inni prezydenci też jakieś tam dokumenty wynosili.
To świadczy o braku wiedzy historycznej polskich dziennikarzy zajmujących się tematami amerykańskimi.
No dokładnie, braku tego kontekstu kulturowo-historycznego, tak? A pamiętasz, jak była kwestia nominowania sędziów do Sądu Najwyższego przez Trumpa? Też mówili, że skandal, że pod koniec urzędowania, a inni prezydenci też to robili, także tutaj jakby też trzeba brać na to poprawkę.
Przy okazji studia wyborczego 2020 zrobiliśmy jeden z podcastów o tym, że Arizona staje się niebieska, czy Teksas może ewentualnie będzie niebieski. Przez okres pandemii było sporo migracji, zrobiono nowy spis powszedni, w Stanach Zjednoczonych zmieniono poniekąd, nie jurysdykcję, ale część mapy wyborczej.
Granice okręgów.
Tak. I zastanawiam się, czy w tych wyborach midtermowych 2022 zauważyliście, że no tak, Arizona rzeczywiście wraca w ręce demokratów, co miało potwierdzić wybory w 2020 roku, które Trump nazwał fałszywymi, słynny Arizona Audit. Czy Arizona nadal jest republikańska, czy znowu demokratyczna? Czy są jakieś takie zjawiska, że któreś stany przeszły na którąś ze stron? Czy może Arizona stała się teraz stanem wahającym się, które to też jest w nomenklaturze tej właśnie amerykańskiej politycznej, słownikiem takim politycznym, tak, czyli właśnie te stany czerwone, niebieskie, no i wahające się. Czy coś się zmieniło na tej mapie w ostatnim czasie?
Cóż, uważam, że zauważyliśmy zmiany połowiczne, gdyż w stanie Arizona, który Joe Biden wygrał różnicą około 10 tysięcy głosów w 2020 roku, mamy wybory gubernatorskie w tym roku oraz wybory senackie. Wybory Amerykanie będą wybierać jednego z senatorów. W sondażach przedwyborczych w wyścigu senackim kandydat demokratów, obecny senator pan Mark Kelly, prowadzi bezpieczną kilkuprocentową przewagą nad kandydatem republikanów panem Blakeem Mastersem, ale znowu w wyścigu gubernatorskim kandydatka demokratów Katie Hobbs, która pełni obecnie urząd sekretarza stanu Arizona, przegrywa lub w najlepszym wypadku jest remisuje z kandydatką republikanów Kelly Ward. I to Kelly Ward jest nominatką Trumpa. Jest to kandydatka wysunięta przez niego i popierana przez osobę byłego prezydenta USA. Tak samo widzimy w stanie Georgia, gdzie w wyścigu gubernatorskim pani Stacey Abrams ma mniejsze poparcie od obecnego gubernatora republikanina Briana Kempa, lecz w wyścigu senackim kandydat na senatora partii republikańskiej Herschel Walker przegrywa dosyć wyraźną znów różnicą z obecnym senatorem z partii demokratycznej Rafaelem Warnockiem. Więc w najlepszym wypadku, jeśli mogę mówić, w najlepszym wypadku na przykładzie tych stanów nie zauważyliśmy jednoznacznych zmian ze stanów czerwonych na niebieskie lub odwrotnie, lecz bardziej w kierunku stanów, że te stany stały się wahające, że zaobserwowaliśmy zmiany tego typu.
Czyli gubernator będzie czerwony, a senator będzie niebieski.
Tak. Ale jest. Co było dynamiką tych zmian, że takie stany jak Arizona czy Teksas, do niedawna bardzo mocno były to bastiony republikanów, jednak gdzieś jest to ryzyko, że Teksas będzie niebieski, a Arizona już się stała niebieska.
Ponieważ Trump szkalował McCaina w Arizonie.
Na pewno to jest jakieś po części wytłumaczenie, ale także tutaj grupa Latynosów jest kluczem do odpowiedzi na to pytanie.
Imigranci
z krajów Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej, Meksyku, którzy są coraz liczniejszą grupą elektoratu w Stanach Zjednoczonych i tu na to też republikanie nie pozostają bez odpowiedzi, bo stworzyli całe hasło Latinos para Trump, czyli Latynosi za Trumpem. I strategia partii republikańskiej właśnie w tych wyborach do kongresu uzupełniających polega na tym, żeby wystawić olbrzymią rekordową liczbę kandydatów pochodzenia latynoskiego, żeby w ten sposób przekabacić przynajmniej część tego latynoskiego elektoratu, który może być kluczem do odbicia parlamentu amerykańskiego na Kapitolu.
Zauważyłeś te takie zmiany, że Latynosi, mniejszości kolorów skór, albo nie wiem, kobiety na przykład, więcej tego na prawicy?
Tak, jak najbardziej. Zmiany demograficzne, geografia wyborcza, profil wyborcy republikańskiego i demokratycznego ulega cały czas przemianom, praktycznie nieustannym. i szczególnie z wyborcami latynoskimi widzimy te delikatne zmiany, delikatne, gdyż one nie są jakieś gwałtowne, nie są rewolucyjne, jest to bardziej ewolucja i bardzo są to zmiany nastawione na czas, gdyż one przemieniają się nie z dnia na dzień, lecz to musi zająć pewną ilość czasu. I w kwestii latynosów widzimy, że obecnie, tak jak mówił Tomek, Republikanie wystawili ponad 100 kandydatów latynoskich w tych wyborach listopadowych do kongresu, do parlamentu amerykańskiego. No i wielu z nich odnosi sukcesy. Prowadzą w sondażach tak jak kandydat do Izby Reprezentantów w Arizonie, pan Juan Sisko. Ani nazwisko może wam nic na razie nie powie, lecz za parę lat może i dość. I ten pan jest, co ciekawe, pierwszej generacji latynosem. Nie jest trzeciej generacji, że jak to się mówiło w socjologii, było takie badania, że w trzecie pokolenie już się pełni amerykanizuje i oni już stają się...
Rodzice imigranci, tak, a on się urodził
tak jest,
w Stanach.
Tak jest, urodzony w USA. I on prowadzi w okręgu wyborczym, którym zajmuje demokratka. Pani demokratka z Izby rezygnuje z tego okręgu i startuje inna pani Partii Demokratycznej i ten Cisco Mani ją bije. I to bije ją zauważalnie, gdyż portal 538 daje mu aż 95% szans na wygranie tego okręgu. I widzimy też także, że latynosom nie podoba się coraz bardziej to, że demokraci schodzą jakby w lewo, stają się niewypowiedzialnie partią lewicową,
Co więcej, socjalistyczną, tak, bo tak. Przypomnijmy, latynosi to są ludzie, którzy w ogromnej tak. liczbie przypadków uciekają z krajów tak. zniszczonych przez politykę socjalistyczną. Wenezuela, tak, Kuba, ale także inne kraje Ameryki Południowej, gdzie ten socjalizm był tak. zauważalny i oni nie chcą tego samego w Ameryce.
Tak? Jak najbardziej. I też miejmy to na względzie to, że to są też wyborcy konserwatywni. Obyczajowo, światopoglądowo są to wyborcy częstokroć wierzący. Są to katolicy, gdyż większość latynosów jest wyznania katolickiego, którzy sprzeciwiają się decyzjom i poglądom liberalnych kręgów partii demokratycznych, którzy na przykład są za aborcją, są za postępującą taką nawet w USA sekularyzację, pełną zaświadczeniem społeczeństwa i tym socjalizmem także. I jest to tym czynnikiem jednym z kluczowych, który powoduje ten delikatny, ledwo to zauważalny, ale mierzalny odpływ wyborców latynoskich od partii demokratycznej. I to jeszcze można powiedzieć, że analitycy, badacze think tanków amerykańskich stwierdzają, że latynosi są takim prostym wyborcą, że interesują ich naprawdę proste sprawy, czyli tak ty mówisz, Mikołaju, interesuje ich praca, interesuje ich ekonomia, interesuje ich po prostu to, żeby mieli co włożyć do garnka, żeby
a nie
mieli...
jakieś filozoficzne tak. wojenki ideologiczne,
o to właśnie chodzi.
Ile jest płci i tak,
tak
dalej.
Im to nie jest to na rękę, oni patrzą
ale
jakby...
chyba w ogóle coraz większe zmęczenie jest tym tematem, szczególnie w dobie kryzysu.
Tak.
Ponieważ nawet sam temat ekologiczny przestał być istotny w dobie pandemii i teraz w dobie kryzysu energetycznego. Maseczki, foliówki, rękawiczki.
Powrót do węgla.
Słomki. Bardzo nieekologiczne, jednorazowe sztućce, jednorazowe wszystko. Bardzo nieekologiczne działania. No i teraz właśnie powrót do węgla i w ogóle skrajna głupota, czyli odejście od atomu, gdzie atom jednak w pewnym sensie jednak jest ekologiczny niż nie jest. Czyli kryzys migracyjny może być z korzyścią dla Republikanów, jeżeli będzie to
jak
dobrze
najbardziej.
Ograne.
Jeżeli oni się dostosują do tych zmian demograficznych, które są nieuniknione i z którymi Republikanie muszą się pogodzić i zmienić po prostu swoją strategię. Ale są chyba na dobrej drodze, bo przykład Arizony
tak.
i tych ponad 100 kandydatów pochodzenia tak. latynoskiego, którzy reprezentują Grand Old Party, to jest jakby najlepszy dowód na to, że oni adaptują się do tych nowych warunków społecznych.
Jak najbardziej. I też przykład pierwszych midtermów George'a Busha młodszego w 2002 roku pokazuje, że Republikanie, gdy chcą, gdy dostosują swój przekaz, gdy popracują nad tym elektoratem w kampanii wyborczej, przy urnach wyborczych, to mogą uzyskać dobre rezultaty, gdyż w tamtych wyborach, dokładnie 20 lat temu, które się odbyły, Na republikanów zagłosowało 44% elektoratu latynoskiego. Był to na ówczesne czasy i do dziś niepobity rekord, który być może już w tych wyborach, albo w przyszłych, albo jeszcze w następnych, republikanie mogą pobić. Mogą już na troszeczkę na dłużej opanować ten elektorat, co będzie z korzyścią dla partii, dla prawicy.
Wasze analizy i argumenty dają mi jednak, podsumowując tezę, mówiącą, że szanse są 50-50 tak naprawdę. Nie ma, ta waga nie jest tak, nie przechyla się na jedną ze stron decyzyjnie. Nadal wydaje się być, że wiemy, że nic nie wiemy. Wiemy,
Tak
że
jest.
dopiero zobaczymy, jeżeli coś się stanie dalej z tym FBI, jeżeli coś się dalej stanie może z samym Trumpem, czy nie wiem, coś radykalnego się nie zmieni, raczej nic. Czyli po prostu swing state'y,
Jak najbardziej.
jeden, dwa więcej, czyli nadal nic nie jest
Walka o
zdecydowane.
każde miejsce
Wahające się okręgi
Piłka jest
zadecydują.
nadal w grze, to jest ta informacja najcenniejsza, bo do niedawna, o czym mówił też Miłosz, to prognostyki były takie, że republikanie wygrają w cuglach wybory do
Tak
kongresu i to
jest.
będzie Big Red Wave, wielka czerwona fala.
Tak,
A teraz
było
już wiemy,
takie.
że demokraci podjęli rękawice i ta walka polityczna na jesieni, na początku listopada będzie niezwykle ekscytująca, bo wszystko się jeszcze może zdarzyć. A dla przyszłości Joe Bidena w Białym Domu, to co teraz się wydarzy w parlamencie amerykańskim, w kongresie, będzie kluczowe, bo prezydent w amerykańskim systemie nie może zbyt wiele zrobić, nie może skutecznie rządzić bez jakiegoś poparcia na Kapitolu.
Jasne, jak najbardziej. Praktycznie zostaje mu wtedy tylko rola uchwalania podpisanego budżetu i
Rozkazy
praktycznie tak
wykonawcze,
jest.
jakieś małe weto.
Tak jest. I właściwie nic więcej. Wszelkie większe reformy, jakieś próby inicjatyw ustawodawczych zostają z miejsca,
I zablokowane nominacje w Senacie.
tak jest,
Dlatego
kasowane.
dopiero ambasador Brzeziński tak późno dołączył
Tak jest.
do ambasady w Polsce. Panowie, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będziecie nasi widzowie, że będą i wy słuchający, słuchacze, będziecie nadal zainteresowani tym, co się dzieje. Przez te pół godziny panowie przybliżyli wam to. Taki update z ostatnich miesięcy, jak wygląda sytuacja teraz po drugiej stronie Atlantyku w Stanach Zjednoczonych, polityczne. No i zobaczymy bliżej listopada, przed dzień wyborów, no i oczywiście pierwsze wyniki, jak będą składać, co to będzie znaczyło dla Ameryki, co to będzie także znaczyło dla świata, ponieważ nie wspomnieliśmy o tym, ale w ostatnich miesiącach, tygodniach mieliśmy dość spore kongresowe wyjazdy na Tajwan. Nadal mówi się w kuluarach politycznych właśnie o Chinach, o Tajwanie, nie tylko o Rosji i Ukrainie. A jednak senatorzy dość często są tą siłą polityczną, szczególnie w tych zagranicznych zespołach, którzy wizytują, przyjeżdżają, też prowadzą tą politykę zagraniczną, podobnie jak prezydent i oczywiście departamenty. No i to rzeczywiście będzie także miało wpływ na nas tutaj w Europie, na nas tutaj w Polsce i spróbujemy wam odpowiedzieć w którymś z kolejnych odcinków, jak te wybory już będą, przed dzień i po, co to będzie znaczyło, co te wyniki będą znaczyć dla nas i dla świata, ponieważ może to nie są wybory prezydenckie, to nadal wybory w Stanach Zjednoczonych są istotne także dla mieszkańca Europy. Także dziękuję, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i wszystkie linki także do Twitterów i Instagramów naszych znajdziecie w opisie tego filmu. Do usłyszenia i do zobaczenia przy najbliższej okazji. Dajcie znać, czy są jakieś tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli. Trzymajcie się, cześć.